Mazurem.
Broń z Mazurem, to wszystko. Ciągnąć natychmiast, rozbijać te mafie węglowe, paliwowe sekwentnie. I rozliczać też różne rzeczy. Zdegradować Jaruzelskiego i spółkę. Odzyskać jak najwięcej zrabowanego. Ale też ruszać w innych sprawach. Ostro. Nie chcą panowie lekarze rozmawiać z tego związku zbliżonego do OPZZ. Chcą do komunistów. Nie rozmawiać z nimi. Rozmawiać z innymi związkami. Oczywiście. Nie chcą koleje. Ciągle jeżdżę koleją, ile razy się spóźniają pociągi, trasa Warszawa, Częstochowa, Piotków, etc. Tam, ja prawie nie przypominam sobie, żeby się nie spóźnili. A przecież przed wojną regulowano zegarki według pociągu. No, ale dlaczego? Opowiadał mi stary konduktor. Bo płacono dobrze, były dobre płace, ale jak się raz spóźniono, to tak jechano po premii, etc. Czy naprawdę, czy ten rząd nie mógłby choćby odniósł zwycięstwa w walce o ulepszenie kolei, czy nie mógłby zrobić dużo więcej tiry na tory i tak dalej, tylko jeden z tych tematów, tych spraw jest dużo więcej. Ani widzę tu konsekwencji. O, Strzeżyńska zadaje cios szefom telekomunikacji. Chciała, żeby obciążyć, nałożyć grzywny na prezesów telekomunikacji w przypadku prezesa zarządu firmy, żeby być nawet 1 000 000 zł. To jest to. Proszę Państwa, mam różnego typu listy. Ogromna część listów, jestem za to wdzięczny, dodaje mi porady, sugeruje co robić. Ale mam list od pewnej pani Jadwigi z Krakowa, która mnie atakuje, że krytykowałem AWS, krytykowałem LPR i teraz znów krytykuję. Otóż może przypomnę tej pani, że krytykowałem od początku niemal rząd Mazowieckiego, że jeszcze dodam, tak, bo krytykowałem Solidarność. To nie jest prawda. Krytykowałem pewien odłam Solidarności Różowych. Już w styczniu 90 roku pisałem o kredycie MM Miłosierdzia Mazowieckiego, można sprawdzić, a jesienią 89 ostrzegałem przed sojuszem czerwonych i różowych. Krytykowałem AWS, a czy nie słusznie? A przypomnę, jak Łopuszański krytykował już po kilku miesiącach AWS, jak go atakowano, rozbijacz, kto go potępiał, Niesiołowski, a potem AWS tak runął i upadł. Trzeba ostrzegać w imię poprawy, bo ja tu mam listy, szkoda, miałem to wpierw pokazać. Przychodzi masę listów ludzi już rozczarowanych. Ludzi, którzy piszą zwycięstwo PiS i czy wybory to pułapka dla głupców, pisze jeden z panów, nie będę wymieniał, Piotr, tu pod pseudonimem, pewien pan Piotr.
Panie profesorze,
może... Ale tylko to jeszcze 5 minut. Czy wybory to pułapka dla głupców?
Bo to już po 23.
Już. Zwycięstwo PiS i Kaczyńskiego przyjęliśmy z entuzjazmem, zaś wrogie narodowo-katolickim racjom stanu polskojęzyczne media opozycja zareagowały z skrajną wrogością. Coraz większym zakłopotaniem reagowaliśmy na odchodzenie PiS od programu wyborczego. Teraz tu znów jakiś dłuższy list. Kolejne ostrzeżenia, niepokoje i ja, to do mnie dociera. Uważałam, że ten rząd jest naprawdę nasz, opatrznościowy i potrafi wreszcie małymi kroczkami pójść na prostą. Pani Helena z Leszna. A potem jednak ogarniają mnie coraz większe wątpliwości. Proszę Państwa, ja dostaję te listy, czytam uważnie i dlatego uważam, że powinniśmy się zastanowić, co robić, konsekwentnie co robić, iść konsekwentnie, bo tu na przykład, jeśli ja czytam pana Marcinkiewicza, byłego premiera, wywiad z 26 lutego w Rzeczpospolitej, bo Polska pękła, jedni ludzie nienawidzą Platformy, inni PiS, a ja mam przyjaciół po obu stronach, stoję w rozkroku, a to nie jest pozycja, w której można długo wytrzymać. Ja nie chcę stania w rozkroku i żałuję, że premier, który wszystko zawdzięcza PiS-owi, temu rządowi, był premier, że teraz mówi, stoi w rozkroku, to on nie widzi, gdzie są ludzie, którzy chcą zmian, a gdzie są hamulcowi. On stoi w rozkroku, więc dlatego ogromnie ważna jest sprawa, że było dużo konsekwentniejsze działanie do przodu. Dziękuję bardzo.
Panie profesorze, jest z nami pan profesor Bogusław Wolniewicz. Bardzo serdecznie witamy.
Dobry wieczór, ojcze. Witamy, dobry wieczór, panie. Halo?
Tak, tak, panie profesorze.
Już można mówić?
Tak, prosimy.
Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór.
Panie profesorze, ja bym się skoncentrował w mojej uwadze tylko na temat, na tematach spraw zagranicznych, które w pańskim wystąpieniu sporo miejsca zajęły. Przede wszystkim na tym fakcie dziwnym, który pan podkreślał, który bym określił jako polskie dofinansowywanie działań antypolskich. Ta publikacja MSZ-u o Grosie, haniebna przecież i słusznie krytykowana, żadnej krytyka, z którą się ona spotkała, żadnej reakcji nie wywołała. Pan profesor mówi, że to może brak konsekwencji, niezrozumienie, niedocenienie wagi. Panie profesorze, mi się wydaje, że pan profesor to chyba ocenia zbyt dobrotliwie, bo to nie jest niedopatrzenie, moim zdaniem. Na przykład to dofinansowywanie tego miesięcznika Midrasz, który nie przepuszcza niemalże okazji ani numeru, żeby nie jątrzyć w stosunkach polsko-żydowskich. No chcą jątrzyć, to niech jątrzą. Ja przykład w tym ostatnim, który pan słusznie tutaj eksponował, w tym ataku na księdza kardynała Sapiehę, że kolaborant przez zaniechanie. Tak tam było powiedziane bodajże.
O kościele polskim w ogóle, o kościele katolickim, że Polacy...
A to, że w ogóle, bo ja rozumiem, że to że tam kościół, ksiądz kardynał, ale że w ogóle nie. Kościół był tym tak, kolaborantem tak. Przez zaniechanie. No to jeszcze lepiej. I to dotuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Tę publikację na Amerykę obliczono MSZ-u, która niby miała jakoś tam być przeciwstawieniem się Grossowi, a w rzeczywistości jest jego poparciem, sfinansowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. To nie są, panie profesorze, to nie są moim zdaniem niedopatrzenia, ani brak konsekwencji. To jest polityka zagraniczna rządu i prezydenta. Tak ja na to patrzę. Polityka, która mi się wydaje w swoim samym założeniu chybiona. Jako przykład tego chybienia bym wymienił jeden z pan profesor sam wymieniał, drugi się dzisiaj w dzienniku w Radiu Maryja pojawił, tej chybionej polityki zagranicznej. Jako przykład bym wymienił stosunek nasz, to znaczy tych naszych władz i ich polityki do tych dwóch wielkich narodów, jakimi są z jednej strony Rosjanie, a z drugiej strony Żydzi. Są dwa wielkie narody, wielkie naturalnie z różnych powodów, ale myślę, że tego miana nie, chyba nie można im odmówić. Otóż stosunek do wielkich narodów, a więc poważnych kontrahentów, powinna moim zdaniem by, i chyba rzecz oczywista, to jest cechować rozważna stanowczość. Tymczasem ja wobec Rosjan obserwuję jakąś, powiedziałbym, kogucią zaczepność. A wobec Żydów częstotliwość. To, że co pan profesor mówił, że tam pan premier zapowiadał odzyskanie MSZ-u. No przecież odzyskanie MSZ-u to nie jest odzyskiwanie straconych terytoriów poprzez wojnę. Przez blisko 2 lata nie można było tego odzyskać? Nie, panie profesorze, ja myślę, że tu się nie chciało tego odzyskiwać. Taka jest polityka, żeby na przykład sprawa stosunków polsko-żydowskich, którą ma cechować potulna ustępliwość, była w rękach takich osób jak pan Maciej Kozłowski, czy pani Jadwiga, pani Juńczyk-Ziomecka, czy pani Anna Fotyga na przykład. Weźmy przykład. Tu może pan profesor się ze mną radykalnie nie zgodzi zresztą, co powiem w tej chwili, ale weźmy przykład po pierwsze wobec Rosjan, nasza polityka zagraniczna. Ciągle żga się ich sprawą Katynia. Żeby uznali, że to ludobójstwo, żeby jak już kolonia płacili coś tam innego. Po co się to robi? W Warszawie zrobiono, to zrobił pan Lech Kaczyński, wówczas jako prezydent miasta Warszawy, Rondo Dudajewa. Prowokacja antyrosyjska. Po co się to robi, pytam się. Czytam, że minister Ławrow, minister spraw zagranicznych Rosji, zaprosił w kwietniu panią minister Fotygę na to, żeby przybyła do Moskwy na rozmowy. I to się spotkało z odmową. Czemu, pytam się? Albo sprawa tych pomników. Dlaczego się tę sprawę teraz podnosi? Ta sprawa tych pomników nie jest rzeczą prostą, bo to są pomniki, które sobie Rosjanie sami postawili na chwałę tego zwycięstwa, do którego olbrzymi wkład wnieśli nad III Rzeszą. Ja się zgadzam, że tych pomników jest w Polsce za dużo, ale zmniejszanie ich liczby to nie jest sprawa tylko wewnętrznie polska. To jest sprawa, która wymagałaby konsultacji między innymi właśnie na takim spotkaniu pani minister Fotygi z panem ministrem Ławrowem. A nie tak, że się z naszej strony najpierw robi jakieś takie kogucio zaczepne gesty, a potem teraz jak przez tą ustawę się z tego rakiem wycofuje. Także a to tyle, jeżeli chodzi o sprawy stosunków polsko-rosyjskich. A jeszcze parę słów chciałbym rzec o sprawach stosunków polsko-żydowskich. Nawiasem mówiąc, to, że się dzisiaj o tych sprawach tutaj w tej dzisiejszej audycji tyle sporo mówi, to będzie naturalnie poczytane znowu, zaraz o tym jeszcze słowo dodam, jako przejaw jakiegoś uprzedzenia do Żydów. Tymczasem to jest, i się z panem profesorem całkowicie zgadzam, że słusznie pan to podnosi, bo to jest działanie czysto reaktywne. My jesteśmy stale z tamtej strony zaczepiani, między innymi przez Midrasz, ale i z różnych innych stron także. I to nie jest znowu niedopatrzenie tamtej strony. Z tamtej strony to jest wyraźna polityka. Otóż na tę politykę, z tamtej strony właśnie, w stosunku do nas, zaczepną, my reagujemy i taka jest polityka rządu właśnie jakąś potulną ustępliwością. Ta publikacja MSZ-u, panie profesorze, ja nie wierzę, że ona została wydana poza wiedzą pana premiera. Ja myślę, że ona wyraża jego intencję polityczną. Nie urażać. W żadnym wypadku nie robić nic, co by tamtą stronę mogło urażyć. Druga sprawa. Pan profesor słusznie podniósł sprawę tego Muzeum Historii Żydów Polskich, którego kamień węgielny ma być, pan pewnie pamięta, ma być w przyszłym miesiącu wmurowywany. Otóż to Muzeum Historii Żydów Polskich z polskich środków finansowane, pan mówi w 80%, w 100%, bo przecież te 20% to ma dołożyć Żydowski Instytut Historyczny, który też jest przez nasze Ministerstwo Kultury finansowany. I to Muzeum Historii Żydów Polskich, z tego co o nim wiemy, po pierwsze, co już jest zdumiewające, nie wywołuje w Polsce żadnej dyskusji. Jedyne miejsce, gdzie jakakolwiek wątpliwość na ten temat się pojawia, tak jak chociażby dzisiaj w audycji pana profesora, to jest właśnie antena Radia Maryja. Otóż w centrum Warszawy za polskie pieniądze stawia się muzeum, które wedle mojej oceny, dałby Bóg, żeby się mylił, ale nie wierzę, że się tu mylę, ma być ośrodkiem antypolskiej propagandy. I to nie wywołuje w kraju 40-milionowym blisko żadnej dyskusji. Wszyscy nabrali wodę, żeby nie urazić. Co więcej, rada programowa tego muzeum, stawianego za polskie pieniądze w centrum polskiej stolicy, jest z tego, co słyszę, bo to jest tak wszystko półgębkiem tylko podawane do szerszej wiadomości, jest zdominowana przez obcokrajowców, a szefem jest jej jakaś profesor Kirschenblatt z jakiegoś trzeciorzędnego nowojorskiego uniwersytetu. Pani Kirschenblatt, chyba dobrze to nazwisko pamiętam, czy podobne. No jak to? W polskiej stolicy obcokrajowcy urządzają jakieś muzea, których wymowa polityczna jest co najmniej dyskusyjna i nikt tutaj nie protestuje? Teraz pan profesor wspomniał w Radiu Maryja, w telewizji Trwam, ten artykuł profesora Zimmermana z przekroju. Rzeczywiście bardzo, bardzo... Nie pamiętam...
Zimmermana w Rzeczpospolitej.
Artykuł profesora Zimmermana.
Rzeczpospolitej.
Rzeczpospolitej, tak. Otóż... Zimmerman tam powiada wyraźnie o tych tak zwanych marszach, marszach żywych, że według Izraelczyków, tutaj cytuję państwu, to trudno w to uwierzyć, Polacy nie są dla nich, według Izraelczyków, tych młodych, którzy tam przyjeżdżają, Polacy nie są dla nich równymi partnerami. Młodzież izraelska widzi w Polakach ludzi drugiej kategorii. Jeżeli widzi nas jako ludzi drugich kategorii, proszę bardzo, niech sobie widzi, to nas nie obchodzi. Ale dlaczego, jeżeli, jak słyszymy, ta młodzież, gdy przyjeżdża do Polski, zachowuje się jak spuszczona z łańcucha i jest pod uzbrojoną strażą swoich tam własnych jakichś sił bezpieczeństwa, która że przypuszczam, głównie pełnią tę funkcję, nie żeby ją bronić przed Polakami, tylko żeby ją utrzymać w jakichś ryzach. Otóż dlaczego my to tolerujemy? Jakie są te publikacje na świecie, że tam polskie obozy koncentracyjne, polskie obozy zagłady? Dlaczego nie powie polski prezydent czy polski premier, póki się ukazują takie oszczercze wobec Polski publikacje, żadnego Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie nie będzie? I one by znikły jak mara. Ale to byłaby rozważna stanowczość. Pan profesor wspomniał ten wywiad w życiu z ambasadorem Dawidem Pelegiem. No, ja ten wywiad mam tu przed sobą. To jest coś oburzającego moim zdaniem. Ten Pelek przemawia w tym wywiadzie nie jak ambasador, tylko jak gubernator. Ja tak to panie profesorze odbieram.
Tak, ja też jak Repnin czy inni posłowie carscy.
Tak jest. Jako wielkorządca, proszę pana. On tu piętnuje Radio Maryja, że ja zaraz przytrzymam się okulary, tylko zjąć już zdjąłem. Jest też Radio Maryja, które nie szczędzi obraźliwych określeń pod naszym adresem. Po pierwsze, to na przykład, co pan profesor dzisiaj mówił tutaj na falach Radia Maryja, na pewno zostałoby potraktowane jako obraźliwe określenia. Dlaczego? Dlatego, że tamta strona nie toleruje żadnej krytyki. Jeżeli jakiekolwiek krytyczne, oni mogą nas atakować, natomiast jeżeli my na te krytyki czy ataki replikujemy, to to jest obraźliwe słowo pod adresem Izraela. Tutaj ten redaktor, który niezwykle usłużny i uniżony wobec tego ambasadora, jednak pyta mimo wszystko, no jeżeli, na czym polega tutaj ta obraźliwość Radia Maryja? Mianowicie mówi tak, według środowiska ojca Rydzyka oskarżenia o antysemityzm są bezpodstawne. Co konkretnie zarzuca pan temu radiu? Pyta ten usłużny dziennikarz, chociaż tutaj się na to zdobył, żeby takie pytanie postawić. Otóż jedyne co w tym wywiadzie ten Pelek potrafi na to odpowiedzieć, to wymienia pana profesora Jerzego Roberta Nowaka, że bezpodstawnie oskarża o oczernianie Polski wielkiego przyjaciela Polaków, Artura Braunera. No przecież to jest bezczelne kłamstwo. Całkowicie gołosłowne. To stwierdzenie, że oskarżenie Braunera o postawę niechętną czy antypolską czy niechętną Polakom jest bezpodstawne, zostaje tu sformułowane gołosłownie, a przecież wiemy ten film, który pan profesor wymieniał dzisiaj, Z piekła do piekła. No, to jest film zrobiony przez przyjaciela Polaków, ale pan Pelek mówi to w poczuciu swojej bezkarności. On wie, że nikt się nie odważy jego tego fałszywego oskarżenia zakwestionować. Panie profesorze, żeby już kończyć, taki pan Pelek wystawia cenzury w tym wywiadzie, dyktuje warunki, no jak mówię, zachowuje się nie jak ambasador, tylko jak gubernator. A nasza polityka zagraniczna to toleruje. Według tej zasady, żeby się nie narażać, żeby tylko oni się nie poczuli tym dotknięci. Niech na nas mówią, co chcą, a my to wszystko znosimy w pokorze. Po co to się robi? Zadaję sobie takie pytanie i odpowiadam tak, jak już to raz kiedyś odpowiadałem. Chce się wejść w buty prezydenta Kwaśniewskiego i zyskać taką przychylność ich, jaką on się cieszył. Otóż moim zdaniem, i ufam, że pan profesor się z tym chyba zgodzi, to jest polityka właśnie z założeniu fałszywa, bo Kwaśniewski to był i jest ich pupil, ich człowiek zaufany. Mam tu piękny cytat, który go pan profesor może nawet nie zna, taką wypowiedź pana Szewacha Weissa w następnym dniu po powrocie z tych uroczystości w Jedwabnym. Ale już nie chcę przedłużać tej audycji.
Ale proszę, Boże, panie profesorze.
Proszę?
Proszę powiedzieć tak jeszcze.
Ale to ja to zaraz, w takim razie ja to za chwilę, zaraz zacytuję, tylko już kończę. Otóż Kwaśniewski to jest ich pupil i ich człowiek zaufany, amicus Europae et Judeorum. I jest marzeniem ściętej głowy z naszej strony, my byśmy mogli nie wiadomo co robić, To znaczy my, myślę, PiS i wszyscy my, którzy PiSowi sprzyjamy. My nigdy się z takim poparciem, czy z taką życzliwością z tamtej strony nie spotkamy. To jest wykluczone, a żeby to państwu uzasadnić, to chcę tutaj państwu kilka zdań tylko na zakończenie przytoczyć, skoro pan profesor mnie do tego upoważnia. Otóż ukazała się taka książka, wywiad Rzeka, pani Joanny Szpedowskiej z panem Przewachem Weissem, wtedy chyba jeszcze ambasadorem w wydawnictwie Sąsiedzi, które wydało, wydawnictwie Pogranicze, które wydało zresztą tę książkę Grossa, Sąsiedzi. I tam Przewach, pan Przewach Weiss, to było następnego dnia po powrocie z tych uroczystości w Jedwabnym 10 lipca 2001 roku, czyli 11 lipca. I proszę tylko posłuchać, co on mówi i czy to nie potwierdza tego, co ja powiedziałem przed chwilą o tym wchodzeniu w buty Kwaśniewskiego i bez, to znaczy, że to jest rzecz zupełnie beznadziejna, próbować w to wchodzić, niezależnie od tego, czy słuszna, czy niesłuszna, nawet to pomijając, ale nawet gdyby jak najsłuszniejsza była, bo uważam, że skądinąd też niesłuszna, ale gdyby nawet była najsłuszniejsza, to ona jest zupełnie beznadziejna. Otóż, co mówi pan Przewach Weiss? Byłem wczoraj w Jedwabnym. Słuchałem przemówienia prezydenta Kwaśniewskiego. Prezydent Kwaśniewski jest od wczoraj obywatelem Europy i świata. On skoczył 100 kilometrów do przodu. On miał tę odwagę, by powiedzieć prawdę swojemu narodowi. Prezydent powiedział, że Polacy palili swoich sąsiadów. Nie tylko w Jedwabnym, w innych miasteczkach też. Jego słowa w Jedwabnym są dla mnie jeszcze ważniejsze niż gest Willy Brandta kiedyś w Warszawie. Jeszcze dwa słowa, dwa zdania. Słowa prezydenta Polski, słowa prezydenta Polski, mówi Weiss, trafiły wszędzie. Usłyszał je cały świat. Polacy mordowali Żydów. Tak powiedział prezydent Polski. On reprezentuje tę piękną, uczciwą, nową Polskę, z którą my powinniśmy mieć kontakt. Taka postawa dobrze wróży na przyszłość. Na uroczystościach w Jedwabnym z prezydentem Kwaśniewskim byli reprezentanci polityczni Polski. Postępowej, nowoczesnej, europejskiej. Profesor Władysław Bartoszewski, profesor Bronisław Geremek, Leszek Miller, Włodzimierz Cimoszewicz. Otóż, to jest mój cytat. Panie profesorze, to broń Boże nie jest skierowane to, co czytałem przeciwko panu Przewachowi Weissowi, dla którego ja mam duży szacunek. I wcale się nie dziwię, że on tak ze swojego żydowskiego stanowiska na te sprawy patrzy. Kwaśniewski robi w Polsce ich robotę i oni to doceniają. Ale jeżeli pan prezydent Kaczyński myśli, że on też, jeżeli będzie to muzeum robił historii Żydów polskich w Warszawie, czy jeżeli będzie finansował ten Midrasz, czy jeszcze jakieś inne takie rzeczy będzie tutaj robił, jeżeli on myśli, że on też tak 100 kilometrów do przodu skoczy jak Kwaśniewski, to jest moim zdaniem, panie profesorze, nie wiem, czy pan się zgodzi, ale ja jestem tego zdania, on jest wtedy w totalnym błędzie. Tyle miałbym tutaj do powiedzenia.
Tak, no panie profesorze, jestem ogromnie ucieszony tym, co pana wystąpieniem, tym podkreśleniem wielu jakże ważnych spraw, no ten cytat Szefacha Weissa jest niesamowity wprost. Rzeczywiście warto, żeby go zapamiętać. Warto, żeby właśnie dotarł do jak największej ilości, bo on bardzo wiele wyraża, a właśnie a propos tych...
On jest szczery, panie profesorze.
On jest szczery.
Ja to właśnie cenię i to zawsze cenię mu pana Szefacha Weissa, że pan Szefach Weiss tutaj rzeczywiście powiedział szczerze, jak strona żydowska patrzy na Kwaśniewskiego i na SAD. Czy nie?
A z kolei jak patrzy na prezydenta Kaczyńskiego, to panie profesorze, wymowna była historia, w której nawet zdystansowano się w Midraszu najnowszym. Jego naczelny, pamiętam, Pasiński, czek? Otóż kolejne obchody rocznicy powstania w getcie. Najpierw przybywa Edelman i inne osoby ze środowisk żydowskich, potem ma przybyć prezydent Polski. Pan Edelman i jego koledzy nie czekają tam i lekceważąc przybycie prezydenta odchodzą i zanim cała grupa za Edelmanem odchodzi osób ze środowisk żydowskich. I nawet ten naczelny Midrasz uznał to za absolutnie niepolityczne. Oto, tu prezydent chce uhonorować bardzo mocno swoją obecnością, a tu po prostu pokazują pan Edelman i inni, do jakiego stopnia go lekceważą i nie odpowiada, no, można by użyć jeszcze ostrzejszego słowa. Natomiast jest...
Panie profesorze, oni uważają, tak jak ta młodzież żydowska, że która przyjeżdża na te marsze, tego, że jak powiedział profesor Zimmermann, Polacy to są ludzie drugiej kategorii i nie są dla nich równymi partnerami.
No właśnie, panie profesorze, pan pozostał jeszcze dalej na odbiorze, bo jest tu parę jeszcze rzeczy. W pełni zgadzam się z tymi obawami, które pan akcentował, że to muzeum może być ośrodkiem, ma być ośrodkiem antypolskiej propagandy, jeśli nie zadbamy o skład rady programowej, jeśli będzie taki jak obecnie, to jest w ogóle przerażające. To też, co pan mówi, że jest jesteśmy, że ciągle reaktywni, jesteśmy stale z tamtej strony zaczepiani. Ale jest jeden punkt, którym w sprawie tej żydowskiej wyraziłbym swoją wątpliwość, muszę wyrazić tę wątpliwość. Pyta pan, czy publikacja ta MSZ, pan uważa, panie profesorze, była za wiedzą premiera? Otóż powiem wprost, bardzo by mnie bolało, bardzo by mnie zasmęciło, gdyby to było za wiedzą premiera. Ciągle mam nadzieję, znając te inne wypowiedzi premiera Jarosława Kaczyńskiego o wyborczej, o spadku Komunistycznej Partii Polski, skądinąd wiemy przez kogo zdominowane i tak dalej, że bardzo mocno mam nadzieję, że premier nie wie o tej sprawie, a w każdym razie chciałbym skorzystać z tej trybuny, jaką jest Radio Maryja, anklawa polskości, wolnego słowa, żeby zaapelować do ludzi z otoczenia premiera, żeby powiedzieli premierowi, jeśli nie wie o tym, i żeby zrobił coś zdecydowanego, żeby MSZ, żeby pani Fotyga, inni wreszcie zareagowali i żeby ukarano sprawcą tych polakożerczych działań. Nie wiem, czy pan jednak moją wątpliwość może tutaj docenić, panie profesorze.
Oby pan profesor miał rację, ale ja tej nadziei nie podzielam.
No i druga sprawa, jeśli chodzi o Rosję. Tu pan słusznie zauważył, że mam na pewno sporo różnic, ale jakiego typu? Mnie też nie odpowiadało to, te pewne działania ostatnie, na przykład, że pan minister Ujazdowski akurat w takim momencie, tuż po Estonii, to znaczy byłbym za bronieniem Estonii, przeciwko takiemu sposobowi tupania na Estonię, jaki zademonstrowano w Moskwie, ale czy należało w tej sytuacji, akurat w tym momencie, zająć się sprawą pomników zmian, jak zrobił Ujazdowski. Był to po prostu nieszczęsny, niepolityczny moment. Ale ja myślę, panie profesorze, że zło zaczęło się znacznie wcześniej. Zaczęło się tu w pierwszych latach po 89. Wina Mazowieckiego, Skubiszewskiego, Bieleckiego i tak dalej. Na czym ona polegała? Myśmy nie wykorzystali sytuacji, gdy na Kremlu był ktoś o wiele dogodniejszy dla nas niż
ależ
Putin.
Ależ nawet nam przyjazny.
Przyjazny. Jelcyn wyraźnie był człowiekiem, z którym można było się dogadać. Można go było sobie gdzieś krytykować, alkoholizm. Ten alkoholizm nam nie przeszkadzał. Ważne było, że Jelcyn chciał zrywać z różnymi starymi imperialnymi obyczajami i że chciał odsłonić. On był w sprawie Katynia,
przecież zrobił ten olbrzymi gest z Katyniem.
Oczywiście.
On wyraził zgodę na wycofanie wojsk radzieckich. On wyraził zgodę na nasze wejście do NATO.
Tak, ale panie profesorze, a dlaczego nie wyszło dogadanie, dlaczego nie wykorzystaliśmy tego momentu? Bo na czele ambasady w Moskwie stał wina polityki grubej kreski pan Ciosek. Pan Ciosek, który powiedział w jednym z wywiadów dla Sztandaru Młodych w 92 roku, że to nie jest jego zadaniem troszczenie się o lobby propolskie w Rosji. A jakie jest zadanie? To Norwid, poeta, rozumiał i mówił, że trzeba mieć polską partię w Rosji, że jeśli Amerykanie mają swoją partię w Rosji, to znaczy proamerykańskich zwolenników, to my tym bardziej powinniśmy się troszczyć, żeby mieć takich ludzi u sąsiadów.
Ale panie profesorze, matactwa Cioska nie usprawiedliwiają błędów fotyki.
Tak, tak, ale panie profesorze, wtedy straciliśmy, bo tymi osobami, które wtedy straciliśmy bardzo wiele, bo to, że na czele ambasady przez 5 lat stał jak skała pan Ciosek, członek biura politycznego i zniechęcał nieufnych Rosjan. Jacy Rosjanie byli dla nas najprzychylniejszy, ci z opozycji. Nikt z opozycji dawnej antysowieckiej nie chciał chodzić do ambasady polskiej, gdzie na czele stał członek biura politycznego Ciosek. Zmarnowaliśmy te lata, a przecież tam były tyle środowisk rosyjskich. Nie tylko Memorial, Okudżawa, Brodski, Sołżenicyn. A czy ktoś zaprosił Sołżenicyna do Polski? Na
ale przy... czy to usprawiedliwia obecne działania?
A nie usprawiedliwia, tu trzeba nadrabiać. Ja w ogóle byłbym za tym, żeby wreszcie i wyróżniono jakoś tych ludzi w Rosji, którzy byli postawić na przyjaciół, taką Gorbaniewską, takiego Zakirowa, który był majorem KGB i którego wyrzucono za to, że ciągle starał się o odkrywanie śladów Katynia i jest w Polsce prawie nieznany. Dlaczego my nie doceniamy tych naszych przyjaciół? Sięgać do przyjaciół, a poza tym rzeczywiście nieobecni nie mają racji. Tu się z panem zgadzam też, panie profesorze. Nie trzeba było odrzucać w żadnym razie tego zaproszenia na rozmowę. Co z drugiej strony, niestety, to trzeba pamiętać, że Rosja gra za bardzo aż tą imperialną kartę, że różne metody stosuje, ale nie możemy im pomagać w uwiarygodnianiu tych metod przez nasze odmowy.
Tak.
No to chyba się zgadzamy.
Dziękuję, to w takim razie w ogólnym zarysie jesteśmy zgodni.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Pozdrawiam
gorąco. Pozdrawiamy gorąco.
Dobranoc, dobranoc. Dobranoc wszystkim państwu.
Dziękujemy. Rozmawialiśmy z panem profesorem Bogusławem Wolniewiczem. Proszę państwa, no szybko bardzo płynie czas, ale to są tak ciekawe rzeczy, panie profesorze. Pan profesor pozostaje oczywiście
no tak,
z nami
tak,
i będzie odpowiadał na pytania.
Choć moja żona protestowała dzisiaj parę godzin temu, nie, bo jest ogromnie intensywne, tak. Były tygodnie ostatnio, jeszcze też uczelnie. Tu jest po prostu okres egzaminu, wszystkie prace, nie prace, różnego typu. No i miałem, jak państwo wiedzą, wiele spotkań, plus pisanie, no kończenie książek, artykuły, no wszystko, także, no ale jednak chciałbym przynajmniej no, chociaż godzinę, bo nas że było. Cieszę się bardzo, że profesor Wolniewicz się tak włączył.
Tak.
Może dalsze telefony.
Panie profesorze, 23.38, czas na modlitwę na zakończenie dnia. Robimy małą przerwę i wracamy po północy do rozmowy. Dziękuję serdecznie.
Uwaga, wszyscy kochający Pana Boga. Ojczyzna i Kościół potrzebują naszej pomocy, dlatego idziemy do Matki Najświętszej na Jasną Górę. Najpierw dzieci, 17 czerwca, cała rodzina, 7 lipca wieczorem, Wigilia i 8 lipca centralne modlitwy, oblężenie Jasnej Góry. 15 wrzesień, Młodzież, spieszmy się, organizujmy pielgrzymki, prosimy o pełną mobilizację.
Państwa i już zapraszam, numery stron w tomie drugim, hymn, strona 1206, w wydaniu skróconym, proszę popatrzeć, gdzie zaczyna się komplet, a ja w tej chwili chcę już rozpocząć tę modlitwę. Psalmodia po pierwszych nieszporach niedzieli uroczystości, strona 1210 i antyfona końcowa 1209 strona. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Zróbmy rachunek sumienia, przeprośmy Pana Boga za wszystkie zaniedbania i grzechy dzisiejszego dnia. Nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Jezu, Zbawicielu świata, Słowo Ojca Najwyższego, blasku chwały niewidzialnej, czujny stróżu Twoich wiernych. Jako Stwórca wszystkich rzeczy, władasz czasem i wiecznością. Daj, niech noc przyniesie pokój ludziom utrudzonym pracą. Ty, co zwyciężyłeś piekło, racz oddalić od nas wroga, aby Twoją krwią obmytych nie zniewolił swą pokusą. Ciało niechaj we śnie znajdzie odpoczynek i wytchnienie. Dusza wolna od wznużenia niech przy Tobie wiernie czuwa. Jezu zmartwychwstały Panie, jaśniejący światłem życia, Tobie, Ojcu i Duchowi, niechaj będzie wieczna chwała. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże, który wymierzasz mi sprawiedliwość. Tyś mnie wydźwignął z utrapienia. Zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę. Jak długo będą ociężały Wasze serca, mężowie? Czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa? Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan swego wiernego. Pan mnie wysłucha, gdy będę go wzywał. Zadrżyjcie i już nie grzeszcie. Rozważcie na swych łożach i zamilknijcie. Złóżcie należne ofiary i miejcie nadzieję w Panu. Wielu powiada, któż nam szczęście ukaże. Wznieś ponad nami, Panie, światłość Twojego oblicza. Więcej wlałeś radości w moje serce, niż w czasie obfitych plonów pszenicy i wina. Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, bo tylko Ty jeden, Panie, pozwalasz mi żyć bezpiecznie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Błogosławcie Pana wszyscy słudzy Pańscy, którzy przebywacie nocą w Jego domu. Wznieście Wasze ręce ku miejscu świętemu i błogosławcie Pana. Niech się Pan błogosławi ze Syjonu. Ten, który stworzył niebo i ziemię. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga Twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich. Niech pozostaną w Twym sercu te słowa, które ja Ci dziś nakazuję. Wpoisz je Twoim synom, będziesz o nich mówił, przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu. Twoje, Panie, powierzam ducha mojego, alleluja, alleluja. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego, alleluja, alleluja. Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny, alleluja, alleluja. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego, alleluja, alleluja. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Alleluja. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Alleluja. Módlmy się. Wszechmogący Boże, bądź z nami tej nocy, abyśmy jutro z Twoją pomocą wstali i radowali się ze zmartwychwstania Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Królowo nieba, wesel się, alleluja, bo ten, któregoś nosiła, alleluja, z martwych powstał, jak powiedział, alleluja, błagaj za nami Boga, alleluja. Bóg zapłać wszystkim Państwu za modlitwę.
Ważniejsze wydarzenia mijającego dnia w Radiu Maryja, sobota 26 maja, zapraszamy. Informacje z kraju. Profesor Władysław Mącior nie był tajnym współpracownikiem ani kandydatem na tajnego współpracownika, poinformował minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, odnosząc się do informacji jednego z tygodników. Nie ma mowy, aby lekarze otrzymali jeszcze w tym roku podwyżkę płac, powiedział prezydent Lech Kaczyński i powtórzył, że kilka miesięcy temu była najwyższa podwyżka w historii polskiej służby zdrowia po 1989 roku. Pytany przez dziennikarzy o kandydaturę Zbigniewa Romaszewskiego na szefa Najwyższej Izby Kontroli powiedział, że jest kilku kandydatów na to stanowisko. Przypomniał, że on jako głowa państwa nie ma uprawnień ani wskazywać kandydata na prezesa NIK-u, którego wybiera Sejm za zgodą Senatu. W sobotę po południu prezydent wrócił do kraju z Berna, gdzie brał udział w 14. szczycie państw Europy Środkowej. Tymczasem kolejne osoby dołączyły do strajku głodowego w szpitalu wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim. Teraz w głodówce bierze udział 9 związkowców z Solidarności. Protestujący domagają się odblokowania konta szpitala przez komornika i przelania na nie pieniędzy przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a przez to przywrócenia płynności finansowej lecznicy. Nie zgadzają się na zamykanie oddziałów i ograniczenie zakresu pracy szpitala oraz wstrzymywanie wypłat wynagrodzeń. Sprzeciwiają się również planom likwidacji szpitala. Strajk jest bezterminowy. terminowe i ma formę rotacyjną. Gorzowski Szpital jest najbardziej zadłużonym w kraju. Jego dług przekracza już 300 milionów złotych. Alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Tuchowie, Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela Ojców Redemptorystów, otrzymali święcenia kapłańskie. Uroczystej Eucharystii koncelebrowanej, sprawowanej u stóp Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej, przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz biskup Paul Bodkowski z diecezji Metaczyn Stanów Zjednoczonych. Dzięki Radiu Maryja i telewizji Trwam mogliśmy uczestniczyć w tym wydarzeniu. Przedstawiciele Sejmu i Senatu odebrali w Piotrkowie Trybunalskim kopię obrazu Matki Bożej Trybunalskiej, patronki polskich parlamentarzystów. Uroczystości odbywały się na miejscowym rynku. Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce, ksiądz arcybiskup Józef Kowalczyk. Odczytał on dekret Stolicy Apostolskiej o ustanowieniu Matki Bożej Trybunalskiej patronką polskich parlamentarzystów. Homilię wygłosił metropolita warszawski, ksiądz arcybiskup Kazimierz Mycz. Na Jasnej Górze sobota była kolejnym już dniem dorocznych rekolekcji dla pracowników służby zdrowia. Tradycyjnie poprzedziły one ogólnopolską pielgrzymkę tego środowiska, która została zainaugurowana wieczorem apelem jasnogórskim. Kulminacyjnym jej punktem będzie jutrzejsza Eucharystia sprawowana o godzinie 11. Przewodniczyć jej będzie ksiądz arcybiskup Władysław Ziółek, delegat Episkopatu do spraw duszpasterstwa służby zdrowia. Po południu nad Opolszczyzną przeszły gwałtowne burze, towarzyszył im grad wielkości włoskich orzechów. W powiecie nyskim podtopionych zostało 30 gospodarstw, pod opolskich prądach wichura zerwała dach z budynku. Opolscy strażacy interweniowali ponad 30 razy. Wiadomości z zagranicy. Do Kijowa ściągają oddziały wojsk Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, które zostały w piątek podporządkowane prezydentowi Wiktorowi Juszczence. Mają one wspomóc funkcjonariuszy służby ochrony rządu, strzegących ważnych obiektów państwowych. W czwartek doszło do gwałtownego zaostrzenia sytuacji politycznej na Ukrainie, po tym gdy Juszczenko zwolnił prokuratora generalnego Swiatosława Piskuna. Deputowani prorosyjskiej koalicji rządowej Janukowycza nie uznali dekretu prezydenta w tej sprawie, a koalicyjny szef MSW wprowadził do siedziby prokuratury podległych mu komandosów. Siły izraelskie zatrzymały na zachodnim brzegu Jordanu kolejnego ministra palestyńskiego rządu jedności narodowej. Ministra Wasi Kabachem zatrzymano w jego domu w pobliżu miasta Dżenin. W miniony czwartek żołnierze izraelscy pojmali m.in. palestyńskiego ministra edukacji, kilku deputowanych oraz burmistrza i wiceburmistrza miasta Nablus. W sumie było to około 30 osób. Indie zakupią w drugiej połowie bieżącego roku 350 rosyjskich czołgów T-90, aby wzmocnić siły lądowe w swojej armii. Po Chinach są one najważniejszym nabywcą rosyjskiego uzbrojenia. Niedawno podpisały umowy w sprawie zakupu 18 wielozadaniowych samolotów myśliwskich Su-30MKI za kwotę 700 milionów dolarów. Rosja dostarczy też w najbliższych tygodniach indyjskim siłom zbrojnym pierwszą partię wyrzutni rakiet Ziemia-Ziemia. Za chwilę informacja ze sportu. Zagłębie Lubin po raz drugi w historii zostało piłkarskim mistrzem Polski. W ostatniej kolejce Orange Ekstraklasy Zagłębie pokonało w Warszawie Legię 2-1 i w tabeli o jeden punkt wyprzedziło Bod GTS Bełchatów, który pokonał w Szczecinie Pogoń 2-0. Poprzednio Zagłębie Lubin tytuł mistrzowski zdobyło w sezonie 1990-91. Biuro Prognoz Meteorologicznych ostrzega przed falą upałów, burz oraz wichur w północno-wschodniej Polsce, które są przewidywane od soboty do poniedziałku. Takiej samej treści ostrzeżenie dotyczy mieszkańców trzech kolejnych województw – lubuskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Meteorolodzy przewidują, że temperatura od soboty do poniedziałku może sięgać nawet 33 stopni Celsjusza, a po południu i w nocy przewidywane są miejscowo burze i lokalne opady deszczu, a nawet gradu. Podczas nich wiatr może wiać z prędkością nawet do 100 km na godzinę. Burze i wichury mogą spowodować uszkodzenia budynków, utrudnienia w komunikacji, a upały, nasilenie objawów chorób układu krążenia i uszkodzenia asfaltowych nawierzchni dróg. Były to ważniejsze wydarzenia mijającego dnia w Radiu Maryja.
Poniedziałek 4 czerwca rodzina Radia Maryja spotka się w Bazylice pod wezwaniem świętego Andrzeja Apostoła w Olkuszu w diecezji sosnowieckiej przy ulicy Szpitalnej 1. Na 16.30 zapraszamy przedstawicieli biur i kół przyjaciół Radia Maryja na spotkanie z Ojcem z Radia Maryja. O 18.00 rozpoczęcie transmisji w Radio Maryja i Telewizji Trwam modlitwą Anioł Pański. Następnie audycja w wykonaniu młodzieży z udziałem zespołu wokalno-instrumentalnego Tibi Dabo, działającego przy Bazylice Świętego Andrzeja Apostoła. Mszy świętej dla rodziny Radia Maryja o godzinie 18.30 będzie przewodniczyć i wygłosi homilię ksiądz biskup dr Adam Śmigielski, pasterz kościoła Sosnowieckiego. Po mszy świętej spotkanie ojca z Radia Maryja z uczestnikami uroczystości, a następnie różaniec i apel jasnogórski, który poprowadzi ksiądz biskup dr Piotr Skucha, biskup pomocniczy diecezji sosnowieckiej. Wieczorne rozmowy niedokończone na temat przyszli rodzice rodzą się w rodzinie. Drodzy słuchacze, w Olkuszu i okolicach całej diecezji sosnowieckiej bardzo gorąco zapraszamy Was do licznego udziału w naszym poniedziałkowym spotkaniu. A w kolejne poniedziałki Radio Maryja gości 11 czerwca w Gnieźnie, w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia Pani Gniezna, gdzie posługują ojcowie franciszkanie. 18 czerwca w Suchedniowie w diecezji radomskiej, w parafii pod wezwaniem świętego Andrzeja Apostoła. 25 czerwca w Tarnowskich Górach, w parafii pod wezwaniem Matki Bożej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej.
Rodzina Radia Maryja. Kto myśli na rok do przodu, sieje zboże. Na 10 lat sadzi las. Kto myśli daleko w przyszłość, kształci i wychowuje dzieci i młodzież. Posyłać dzieci i młodzież do najlepszych mistrzów. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu jest szansą zdobycia umiejętności, wiedzy, formacji, zdobycia zawodu, dziennikarza, politologa, specjalisty w zakresie informatycznej, grafiki komputerowej, technik multimedialnych, specjalisty w organizacjach międzynarodowych i dyplomacji, wiedzy oraz umiejętności w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych. Poziomy studiów w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej to studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie, podyplomowe. Uczelnia zapewnia wysoki poziom kształcenia oraz atrakcyjne praktyki w stosownych dla kierunku studiów placówkach rządowych, samorządowych, międzynarodowych, w radiu, telewizji, redakcjach, placówkach opieki nad dziećmi, hospicjach itd. Uczelnia oferuje bardzo dobre warunki w nowoczesnym hotelu akademickim, jedno, dwu i trzyosobowe pokoje z łazienką, lodówką, telefonem, łączem internetowym, pomieszczeniami do nauki i rekreacji, m.in. fitness. Szczegółowe informacje, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, ulica Świętego Józefa 23/35, 87100 Toruń, telefon 056 610 7200. 610 7200 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 15. Adres internetowy www.wsksim.edu.pl.
Smile.